Dobry wieczór, Joanna Matuszewska. Witam w programie Mamo, Tato, ratuj. Co robić, jeśli w domu nastolatka nadużywa się alkoholu? Jak pomóc i na jakie wsparcie można liczyć? Na przykład w Gdańsku. O tym rozmawiać będę z gośćmi z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W studiu jej przewodniczący dr Michał Brzeziński oraz uczestniczący w pracach komisji ksiądz Bogusław Głodowski, duszpasterz osób uzależnionych archidiecezji gdańskiej. Witam serdecznie w studiu.
Witam.
Dzień dobry.
Panie doktorze, macie dużo pracy. Czym tak naprawdę zajmuje się komisja?
Komisja to jest ciało doradcze prezydenta, burmistrza, wójta, dlatego że ona zgodnie z prawem powinna istnieć w każdej gminie, więc Gdańsk pod tym względem nie jest wyjątkiem. Komisja jest ciałem doradczym składających się z osób zajmujących się tematyką profilaktyki, tematyką uzależnień, tematyką leczenia osób uzależnionych. W Gdańsku komisja składa się właśnie z takich ekspertów. Mamy zarówno terapeutów, mamy osoby zajmujące się leczeniem, mamy osoby zajmujące się profilaktyką. W skład komisji wchodzą również przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, no i między innymi ksiądz prałat, który wspiera nas od strony jakby no, kościelnej, ale również bardzo istotnej roli związków wyznaniowych, religijnych, które potężną rolę w zakresie wspierania i profilaktyki również mają.
Czy alkoholizm w domu i problemy nastolatka z tym związane to jest właściwy adres, żeby się zgłosić do Komisji Rozwiązywania Problemów?
No myślę, na pewno jest to miejsce, gdzie można uzyskać pomoc, można uzyskać dane ewentualnie ktoś, kto szuka pomocy w swojej sytuacji. Do mnie nieraz właśnie dzwonią ludzie, czy to żony, czy matki właśnie, czy jest problem z dzieckiem, czy z dorosłym i właśnie gdzie tej pomocy należy szukać. Myślę, że to powstanie GCPU właśnie to, kiedy zakładaliśmy to już kilka lat temu, to właśnie o to chodziło, żeby takie jedno miejsce w Gdańsku, gdzie tak jak tutaj właśnie siedzimy i jeżeli ktoś szuka pomocy, to po prostu po takiej diagnozie krótkiej wiadomo, gdzie można kogoś skierować. Tak przynajmniej moja praca jako duszpasterza trzeźwości ludzi uzależnionych na tym polega, że najważniejsze wiedzieć, w której sytuacji do kogo się można zwrócić i kto rzeczywiście tej udzieli pomocy. Czy to będzie detoks, czy terapia, czy po prostu pomoc dla przemocowców na przykład, czy współuzależnionych. I to jest takie centrum.
Czy my mamy jakieś badania w Gdańsku, panie doktorze, z których wynika, jak dużo osób nadużywa alkoholu, jak ta pomoc jest potrzebna i jakiej liczbie osób?
Problem uzależnienia od alkoholu to jest bardzo złożona sprawa. To jest temat, który bardzo często jest jednym z bardzo dużych tajemnic rodziny. W związku z tym wszelkie badania są głównie badaniami opinii. My w Gdańsku zbieramy tego typu dane. Mamy dane zarówno o liczbie osób trafiących na izbę wytrzeźwień, mamy również dane ze szpitali częściowo dotyczące liczby osób, które trafiają po spożyciu alkoholu, które są mieszkańcami Gdańska. I te dane zostały bardzo dokładnie opracowane i włożone do strategii rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017-2020. Ja nie będę przytaczał w tym momencie żadnych danych liczbowych, natomiast no, problem ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu w Gdańsku istnieje. I on istnieje.
On narasta?
Bardzo trudno jest powiedzieć, dlatego że tak bardzo dokładne i szczegółowe dane robiliśmy po raz pierwszy w zeszłym roku. To były analizy zlecone też na zewnątrz, robili je socjolodzy, którzy zbierali i opracowywali te dane. I my będziemy im się na pewno przypatrywać i patrzeć, co robić dalej. Mamy pewne porównania do innych dużych miast. Ewidentnie problem z nadmiernym i ryzykownym i szkodliwym spożywaniem alkoholu w różnych grupach wiekowych i społecznych w Gdańsku istnieje.
Ja mam pytanie do księdza, bo ksiądz powiedział taki wyraz, klucz, współuzależniony. Czy jak dzieci mieszkają w rodzinie, w której ojciec albo matka pije alkohol, albo w ogóle ktoś nadużywa alkoholu, to one są współuzależnione?
No niestety tak. To tutaj mówiąc krótko, jest to naśladowanie. Niestety dzieci, które pochodzą z tych rodzin, gdzie jest problem z alkoholem, z przemocą, z czymkolwiek, jakąś taką toksycznością w domu, to po prostu te dzieci niestety są narażone na powielenie tego, co widziały w rodzinach. Z mojego doświadczenia przyszło 30 lat, pracuję z rodzinami, małżeństwami, także też mam to tak mniej więcej ustawione, że tata, przypuśćmy, chodzi na AA, jeżeli jest uzależniony, mama na Alano, na współuzależnionych. Dzieci, które, jest to bardzo trudno z dziećmi, ten Alatin, ponieważ jest to bardzo dla dziecka trudne mówić o rodzicach, o ich złych stronach, ponieważ one to kojarzą jakby zdradzały rodzice, zdradzały dom. to niestety są te zasady właśnie tego powielania i ja tu staram się też w tej takiej pracy duszpasterskiej jakby pomagać całej rodzinie. Po prostu cała rodzina musi, jeżeli chcemy z tego wyjść, to pomocy potrzebuje cała rodzina.
Jak to wygląda w praktyce? Bo miasto Gdańsk przeznacza około 10 milionów złotych na walkę z alkoholizmem, można tak nazwać w skrócie. I co konkretnie się robi za te pieniądze? Ksiądz tutaj wspomniał, że są kluby, tak? Czy one są właśnie z tego finansowane, anonimowych alkoholików?
To są grupy, które działają one się samofinansują. Tam nie ma, one są same finansowane właśnie po to, żeby działały, się rozwijały, to jest ich zasada. Taka.
Ale jakie są w takim razie możliwości wsparcia właśnie młodzieży, młodych ludzi, którzy wyrośli w rodzinach, w których się pije?
Musimy pamiętać o tym, że pieniądze, te 10 milionów złotych, one pochodzą od tych osób, które kupują alkohol. Te środki, które przeznacza miasto Gdańsk, to są pieniądze pozyskane z licencji na sprzedaż alkoholu. I to rzeczywiście jest to kwota wysoka, około 10 milionów złotych. To są takie środki, które pozwalają robić, znaczy one już dają różnicę. Głównym beneficjentami tych środków są działania profilaktyczne. I największym beneficjentem środków jest Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, które gro swoich działań kieruje właśnie do osób młodych. To są działania nastawione na pokazanie im problemu, na pokazanie im dróg wyjścia z problemu i pokazanie im metod nie wejścia w problem tak naprawdę. Drugim dużym grupą beneficjentów są różnego rodzaju ośrodki terapeutyczne, zarówno prowadzone przez stowarzyszenia, prowadzone przez instytucje publiczne, których zadaniem jest dawanie wsparcia. Czy w leczeniu, czy dawanie wsparcia w rozwiązywaniu problemu kryzysu w domu. Tak jak powiedział już ksiądz prałat przed chwilą, pokazanie, że wyjście z problemu jest pracą całej rodziny i że twoja rozmowa na ten temat nie jest zdradzeniem rodziców, a wręcz odwrotnie, jest czasem metodą pomocy im w wyjściu z uzależnienia, bo jeśli zobaczą, że w tobie mają podporę, jako młodym nastoletnim młodzieńcu czy dziewczynie, mają szansę sami się z tego dźwignąć. Programów jest sporo, które są napisane pod kątem młodych ludzi i to wszystko jest realizowane przez GCPU. To są programy, które są ich autorskimi bądź ściągniętymi z Polski, ze świata programami, które są głównie kierowane do grupy dzieci starszych i młodzieży, czyli powiedzmy w tej grupie wiekowej między 10 a 18 rokiem życia. I to są zarówno profilaktyczne takie programy, pokazują edukacyjne, jak i wsparcia, jak wyjść z problemu, jak się przeciwstawić problemowi.
Tak? Czyli jeśli na przykład słucha nas teraz jakaś babcia, albo dziadek, albo ciocia i wie, że w rodzinie jest problem alkoholowy, rodzice raczej tego nastolatka czy dziecka nie zaprowadzą do takiego ośrodka, to taka babcia może z tym dzieckiem przyjść, tak?
Nawet jak najbardziej,
jeśli to nie jest bezpośrednio
może przyjść zarówno
dziecko
do GCPU, może przyjść również do licznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które również są częściowo finansowane ze środków gminnego programu i one również mają na przykład wsparcie dla takich osób, to już jest wsparcie terapeutyczne, jak im pomóc być silniejszym w tym problemie i jak przeciwstawić się temu problemowi. Także działanie jest wieloaspektowe i prowadzone przez kilka organizacji w Gdańsku, natomiast na pewno GCPU jest takim dobrym adresem, jak i gminna komisja, który pokieruje i powie, gdzie najlepiej się udać.
Wiem, że ksiądz bywa czasami w domach osób uzależnionych. Jak te dzieci w takich rodzinach, gdzie na przykład dochodzi do awantury z powodu alkoholu, się zachowują?
One są zazwyczaj albo wycofane. Taki prosty przykład, kiedy właśnie odwiedzamy, powiedzmy, tą rodzinę, potrzebuje pomocy ojciec, który jest pijany, leży, ewentualnie idzie na izbę wytrzeźwień, żona, która ewentualnie teraz ma okazję złożyć albo założyć niebieską kartę w związku albo z alkoholem, czy z przemocą. Zazwyczaj bywa tak, że na drugi dzień żony wycofują to. Tutaj jest złość i właśnie dzieci, które to widzą, że znowu na drugi dzień mama to wycofuje, też tracą orientację. Teraz nie wiedzą dokładnie, jak się mają zachować i wtedy ten moment, tutaj mówię przynajmniej moje doświadczenie, wiem, że taka motywacja religijna, bo to też wychodzi właśnie z badań, na przykład, które mówią, jeżeli chodzi, chcemy uchronić dzieci, to z tych badań przeprowadzonych 6-10 lat temu doszło do takich wniosków, trzech punktów właśnie. To, co zabezpiecza dzieci, to dobra relacja z rodzicami. Jeżeli jest dobry kontakt i dobra, na drugim miejscu są odkrywane talenty dzieci, jakieś zainteresowania. I trzeci, co dziwne okazało się, praktyki religijne. te właśnie momenty, kiedy dzieci chodzą, czy do kościoła, czy ministranci, czy scholki różnego rodzaju, to jakoś zabezpiecza. I ten element właśnie religijny, motyw religijny bardzo pomaga dzieciom to jakoś sobie ułożyć. I mam taką grupę właśnie, gdzie pracujemy, tam są dzieci, które mają i 8 lat, i 10, które się już też naoglądały czegoś, bo nam się wydaje, że te dzieci małe, one nic nie wiedzą, nie słyszą. Im mniejsze dzieci, tym mają zakodowanych więcej tych toksycznych swoich spostrzeżeń i one z tym żyją. Dziecko, które widzi, jak kłóci się mama z tatą, nie rozumiejąc całości, wchodzi od razu w poczucie winy. To jest pierwsza reakcja dziecka. To jest moja wina, że mama z tatą się kłócą. I teraz moja rola, jako też księdza, czy na tych 12 krokach, jak pracujemy z tymi dziećmi, to, żeby dziecku powiedzieć, że to nie twoja wina, że mama z tatą się kłócą, to nie przez ciebie oni coś tam złego robią, to nie twoja wina, to właśnie, żeby dziecko miało zakodowane, bo to jest pozycja wyjściowa później takim prawidłowym hierarchii wartości, kiedy będzie już dojrzewało, kiedy będzie wzrastało.
A zdarzają się sytuacje odwrotne? Awanturuje się młody człowiek, nastolatek i to rodzice są tymi ofiarami?
No niestety, to jest wynik tego, że jak ja ciągle powtarzam, żeby nie dzwonić na przykład do mnie, no, dzwonić trzeba, tylko że nie wtedy, kiedy już jest rzeczywiście granica wytrzymałości, kiedy dziecko już zaczyna rządzić rodziną, kiedy ustawia mamę i tatę, ono im mówi, co mają kupować, jak mają się ubierać, tylko to trzeba już, jak mówiąc, od małego, żeby wcześniej pokierować tymi emocjami albo wpłynąć na te emocje dziecka tak, żeby później po prostu było łatwiej, bo rzeczywiście dzwoni matka i mówi, że syn ma już 30 lat, gra w komputer, nie pracuje, ona go żywi i każe on jej jeszcze kupić to, tamto i ona jest niewolnikiem tego własnego syna i teraz co zrobić? No właśnie, no widzisz, jest sytuacja bardzo trudna, trzeba czegoś zacząć, ewentualnie spróbować go wyrzucić z chałupy, po prostu mówię, albo szukać możliwości, żeby on, no, jak mówi Ewangelia, kto nie pracuje, ten nie je, żeby też zmusić go do pewnych kroków, które zmienią jego życie, bo innej drogi nie ma. Inaczej ona będzie po prostu ofiarą.
Bo to, o czym ksiądz wspomniał, ten przykład, no to jest ewidentnie osoba, która wymaga wsparcia terapeutycznego,
tak,
co najmniej.
Powiedzmy sobie, że alkoholizm, czy w ogóle nadużywanie alkoholu idzie w parze bardzo często z przemocą, jeśli nie fizyczną, no to psychiczną. Łączy się.
Niestety często, znaczy to są, mamy też dwie co najmniej kategorie, tak? Czyli tych osób, które piją szkodliwie, to są takie osoby, o których byśmy nigdy nie powiedzieli, że one piją szkodliwie alkohol. Natomiast one jeszcze nie przeszły do etapu szkodzenia innym, poza ewentualnie najbliższą osobą, to jest często przemoc nie fizyczna, ale taka przemoc psychiczna, przymuszanie, wykorzystywanie. No i to jest taka grupa, którą bardzo trudno jest zidentyfikować, tak? To są często osoby, których nie widzimy na co dzień, że są pijane, do pracy przychodzą trzeźwe, natomiast nie wyobrażają sobie wieczora, czy bez szklanki mocniejszego alkoholu, czy dwóch, trzech, czterech lampek wina i mają taki rytuał codzienny, oni twierdzą, że bez problemu sobie z tym poradzą, natomiast jeśli tego alkoholu zabraknie w domu, to robi się problem. To jest jedna bardzo istotna grupa, o którą jest bardzo trudno zidentyfikować, dopóki oni sobie sami nie zdają sprawy z tego, że jest realny problem, albo nie przyjdą do kolejnego etapu, czyli tych kłopotów rodzinnych, domowych, gdzie żona dzwoni na policję, gdzie ktoś to z zewnątrz zauważa. Natomiast na drugą grupą są te osoby, które no, są zauważone przez nas, bo są osobami w stanie upojenia alkoholowego, mają awantury domowe i to wtedy wszyscy słyszymy, tak? Tylko podstawą jest do tego, żebyśmy poza słyszeniem robili ten kolejny krok, czyli reagowali, bo jeśli nikt z instytucji publicznych nie wie, że coś się dzieje, to nie może pomóc. A trzeba przyznać, że gdańskie służby publiczne, zarówno od strony MOPR-u, jak i Straży Miejskiej i Policji są naprawdę doskonale przygotowane do niesienia wsparcia, zarówno w sytuacjach przemocowych, jak i alkoholowych. Pokazywanie przez media sytuacji negatywnych i pozytywnych edukuje. I to jest jeden z tych doskonałych przykładów pokazujących, że państwa rola sprawcza jest dużo lepsza niż nie jednej instytucji, która będzie prowadziła przepisy prawne takie czy inne. W związku z tym ludzie widzą, że muszą reagować, bo jeśli nie zareagują na czas, to jest za późno. I przy wszystkich zarzutach i minusach niebieskiej karty, ona dała również narzędzia dla nauczycieli, dla lekarzy, dla środowiska szkolnego czy opieki medycznej, że oni też mogą reagować i takie podejrzenie zasugerować, że być może tam jest realny problem. To oczywiście często jest krzywdzące, bo ktoś może takie podejrzenie wydać pochopnie, natomiast no, jak jakaś lampka się zapala, że tą osobę, tą rodzinę trzeba mieć pod obserwacją.
W tym momencie doszliśmy do innej takiej jeszcze działalności komisji. Między innymi komisja może skierować osobę na obowiązkowe leczenie odwykowe. W jakich okolicznościach podejmuje się takie decyzje? Czy to już jest ostateczność, czy to po prostu trzeba przejść pewną ścieżkę? Jak to wygląda?
każda osoba na początku jest zapraszana i pytamy się, czy ona sama nie chce poddać się leczeniu. Jest motywowanie do tego, by rozpocząć leczenie, o czym mówił ksiądz, bo bez tej motywacji do chęci zmiany dużo trudniej jest wyjść z uzależnienia od alkoholu, jak i każdego innego uzależnienia, bo tu mówimy o alkoholu, o narkotykach, o grach hazardowych na przykład. Jeśli widzimy, że ta osoba jest szkodliwa dla siebie i dla otoczenia, bo to jest dla nas podstawowy warunek, ona musi stanowić zagrożenie dla otoczenia, takie czy inne, finansowe, ekonomiczne, psychiczne, fizyczne, to wtedy to jest dla nas podstawa do zgłoszenia się do opinii biegłych. My zawsze mamy taką procedurę, by najpierw wydać opinię biegłych naszych, czy ta osoba jest rzeczywiście uzależniona od alkoholu. Jeśli biegi to potwierdzają, wtedy my kierujemy wniosek do sądu o przymusowe leczenie takiej osoby. I to jest dosyć duża liczba, to jest kilkadziesiąt wniosków rocznie.
No i powiedzmy jeszcze, że członkowie komisji pełnią dyżury. Gdzie i kiedy można Państwa spotkać, odwiedzić i poradzić się?
Gminna komisja ma swoją siedzibę na ulicy Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku. Jej biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach takich pracy między godziną 8 a 16. I tam są zawsze dostępni pracownicy zarówno Gminnej Komisji, jak i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. I tam prosimy kierować swoje kroki pierwsze, jeśli szukają Państwo pomocy w tym zakresie.
Dziękuję serdecznie za przyjście do studia, a przypomnę, że gośćmi byli dr Michał Brzeziński, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku i ksiądz prałat Bogusław Głodowski, duszpasterz uzależnionych archidiecezji gdańskiej. Za chwilę autopilot Radia Gdańsk. Do usłyszenia, mówi Joanna Matuszewska.